Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Money Master the Game. 7 prostych kroków do finansowej wolności to rozbudowany poradnik finansów osobistych i inwestowania autorstwa Tonego Robbinsa. Autor, znany przede wszystkim z pracy motywacyjnej, przenosi tu uwagę z rozwoju osobistego na konkretne pytanie. Jak zbudować bezpieczeństwo finansowe, niezależnie od poziomu bieżących dochodów? Punktem wyjścia są rozmowy Robbinsa z uznanymi inwestorami i praktykami rynku, między innymi Johnem Boglem, Rayem Dalio, Carlem Icahnem i Warrenem Buffettem. Z ich perspektyw tworzy 7-częściowy plan działania. Książka łączy zachętę do przejęcia odpowiedzialności za własne decyzje z omówieniem kosztów produktów finansowych, oszczędzania, ryzyka, dywersyfikacji oraz planowania dochodu na całe życie. Jej celem nie jest wskazanie jednego pewnego sposobu na szybkie wzbogacenie się. Robbins próbuje raczej pokazać, że czytelnik może poprawić swoje szanse przez zrozumienie reguł rynku, systematyczność i ograniczanie błędów, które w długim terminie są szczególnie kosztowne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 7 kroków jako rama do przejęcia kontroli nad finansami. Centralną konstrukcją książki jest 7-stopniowy program, który porządkuje drogę od decyzji do długofalowego korzystania z majątku. Robbins zaczyna od świadomego postanowienia, że finanse nie będą już sprawą odkładaną na później ani całkowicie przekazywaną bankom, doradcom czy przypadkowym opiniom. Następnie kieruje czytelnika ku sprecyzowaniu celów. Nie chodzi przy tym wyłącznie o wysoką liczbę na rachunku, lecz o oszacowanie, ile kapitału i dochodu potrzeba, aby finansować wybrany styl życia w kolejnych etapach życia. Kolejne części dotyczą poznania zasad gry, uczynienia jej możliwą do wygrania, najważniejszych decyzji inwestycyjnych, tworzenia trwałego dochodu i dzielenia się efektami. Taki układ jest użyteczny, ponieważ nie sprowadza problemu do pytania, jaki instrument kupić. Inwestowanie jest tu elementem szerszego systemu, obejmującego zachowania, cele, wiedzę i ochronę przed ryzykiem. Jednocześnie hasło prostych kroków nie oznacza, że każdy szczegół jest prosty. Szczególnie wybór produktów, podatki, dostępne konta oraz przepisy zależą od kraju i sytuacji czytelnika. Warto więc traktować ramę Robbinsa jako strukturę pytań i działań, a nie jako automatyczny plan do skopiowania bez dostosowania do własnych warunków. Po drugie, koszty i konflikty interesów jako ukryte przeszkody dla inwestora. Jednym z najbardziej konkretnych wątków książki jest krytyczne spojrzenie na opłaty inwestycyjne i na sposób działania części branży finansowej. Robbins zwraca uwagę, że nawet pozornie niewielkie, regularnie pobierane koszty mogą istotnie zmniejszać efekt procentu składanego. To rozumowanie jest proste. Opłata nie jest jednorazowym wydatkiem, lecz co roku obniża kwotę, która może dalej pracować i generować zyski. Dlatego różnica w kosztach funduszy, rachunków czy usług doradczych ma znaczenie zwłaszcza przy wieloletnim horyzoncie. Autor zachęca też, aby pytać, jak wynagradzany jest pośrednik oraz czy polecany produkt odpowiada interesowi klienta, czy przede wszystkim modelowi sprzedaży instytucji. Nie oznacza to, że każda płatna porada jest bezwartościowa, ani że najtańsze rozwiązanie zawsze będzie właściwe. Wymaga to jednak od czytelnika rozróżnienia między ceną, wartością usługi i ryzykiem produktu. Ta część książki ma ważny walor edukacyjny, bo przesuwa uwagę z głośnych prognoz rynkowych na czynniki bardziej kontrolowalne. Inwestor nie steruje przyszłymi stopami zwrotu, ale może sprawdzać opłaty, warunki umowy, płynność oraz przejrzystość zasad. W praktyce jest to argument za zadawaniem precyzyjnych pytań przed podjęciem decyzji. Po trzecie, dywersyfikacja i alokacja aktywów zamiast pogoni za pojedynczą okazją. Robbins przedstawia alokację aktywów jako jedną z decyzji ważniejszych niż próba przewidzenia, która akcja, rynek albo sektor będzie najlepszy w najbliższym czasie. Alokacja oznacza podział kapitału pomiędzy różne klasy aktywów, a dywersyfikacja ogranicza zależność wyniku od losu jednego przedsiębiorstwa lub jednego rodzaju inwestycji. Autor korzysta tu m.in. z idei popularyzowanych przez Raya Dalio, który podkreśla potrzebę budowania portfela odpornego na odmienne warunki gospodarcze. Sens tego podejścia nie polega na obietnicy braku strat, Różne aktywa mogą spadać, a korelacje między nimi zmieniają się w okresach napięcia rynkowego. Chodzi raczej o to, by pojedyncze niekorzystne zdarzenie nie zniszczyło całego planu finansowego. Książka przypomina również, że skład portfela powinien wynikać z celu, terminu inwestycji i zdolności do znoszenia wahań. Osoba oszczędzająca na wydatek za kilka lat ma inne potrzeby niż ktoś, kto tworzy kapitał na emeryturę za kilkadziesiąt lat. To ważne rozróżnienie, ponieważ wielu początkujących inwestorów myli tolerancję ryzyka deklarowaną w spokojnym okresie z rzeczywistą reakcją na spadki. Wartość tej części leży w promowaniu procesu, regularnego przeglądu założeń i równoważenia portfela zamiast reagowania na każdą bieżącą informację z rynku. Po czwarte, plan dochodu na całe życie i znaczenie ochrony kapitału. W książce Wolność finansowa jest opisana nie tylko jako zgromadzenie dużej sumy pieniędzy, ale jako zdolność do finansowania życia bez stałego lęku, że kapitał wyczerpie się zbyt szybko. Z tego powodu Robbins mocno eksponuje ideę planu dochodu na całe życie. Czytelnik ma przejść od pytania, ile chce zarobić, do trudniejszego pytania, jak długo oszczędności muszą wystarczyć i jakie zagrożenia mogą ten plan wykoleić. Wśród nich znajdują się spadki rynkowe, inflacja, długowieczność oraz ryzyko podejmowania zbyt dużego ryzyka tuż przed lub po zakończeniu aktywności zawodowej. Autor omawia rozwiązania mające zwiększać przewidywalność dochodu, ale ich przydatność wymaga ostrożnej oceny. Produkty gwarancyjne lub ubezpieczeniowe mogą dawać poczucie stabilności, lecz często zawierają koszty, ograniczenia i warunki, które trzeba dokładnie rozumieć. Najbardziej trwała lekcja dotyczy więc bilansu. Plan finansowy powinien łączyć aktywa nastawione na wzrost z częścią zapewniającą płynność i bezpieczeństwo, dostosowanymi do realnych potrzeb gospodarstwa domowego. Dla polskiego czytelnika oznacza to również konieczność uwzględnienia lokalnych świadczeń emerytalnych, podatków, waluty oraz dostępnych instrumentów. Książka dostarcza sposobu myślenia, lecz nie zastępuje indywidualnych obliczeń ani niezależnej analizy umów. Na koniec. Wiedza od znanych inwestorów bez traktowania ich opinii jak gotowych recept. Cechą wyróżniającą Money Master The Game są liczne rozmowy i odwołania do znanych postaci świata inwestycji. Robbins wykorzystuje ich doświadczenia, aby zestawić wspólne zasady, a nie tylko opisać biografię ludzi sukcesu. Powracają m.in. dyscyplina, myślenie długoterminowe, świadomość ryzyka, niskie koszty i unikanie emocjonalnych decyzji. Taka forma ma zaletę, ponieważ pokazuje, że nawet bardzo różni uczestnicy rynku zwracają uwagę na ochronę przed dużymi błędami. Równocześnie czytelnik powinien zachować krytyczny dystans. Warren Buffett, Carl Icahn i Ray Dalio działali w innych segmentach rynku. Dysponowali innymi zasobami oraz stosowali strategie, których przeciętna osoba nie może dosłownie powielić. Znane nazwisko nie jest dowodem, że konkretne rozwiązanie będzie dobre w każdej sytuacji. Robbins często upraszcza złożone zagadnienia, aby uczynić je przystępniejszymi, co pomaga początkującym, ale może pomijać część niuansów. Najlepiej korzystać z tych wywiadów jako z materiału do formułowania pytań. Jak dana strategia zarabia? W jakich warunkach może zawieść? Jakie ma koszty? Czy jest dostępna dla zwykłego inwestora? Dzięki temu książka nie prowadzi do kultu ekspertów, lecz może wspierać rozwój bardziej samodzielnej oceny finansowych rekomendacji. Podsumowując, Money Master The Game będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą uporządkować finanse osobiste i dopiero budują język potrzebny do rozmowy o inwestowaniu. Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy już oszczędzają, ale nie analizowali dotąd wpływu opłat, konstrukcji portfela i ryzyka zbyt szybkiego konsumowania kapitału. Książka nie jest jednak pełnym podręcznikiem dla zaawansowanych inwestorów ani uniwersalną instrukcją produktową. Jej rekomendacje trzeba przekładać na lokalne realia, w tym polskie podatki, system emerytalny, walutę i ofertę instytucji finansowych. Praktyczna wartość leży przede wszystkim w zestawie nawyków myślowych. Czytelnik ma ustalić cel, policzyć potrzeby, sprawdzać koszty, nie utożsamiać inwestowania ze spekulacją i budować plan odporny na zmienne warunki. To może zmniejszyć skłonność do chaotycznych decyzji pod wpływem nagłówków, mody lub strachu przed spadkami. Devlin w wymiarze intelektualnym książka pokazuje też, że finansowa niezależność jest problemem projektowania systemu, a nie wyłącznie wysokości dochodów. Na tle podobnych poradników wyróżnia ją połączenie charakterystycznego dla Robbinsa języka mobilizującego do działania z rozmowami z czołowymi inwestorami. Zamiast skupiać się wyłącznie na domowym budżecie albo na technicznym doborze akcji, próbuje połączyć zachowania finansowe, strukturę portfela i plan dochodu na przyszłość. Jej największą korzyścią jest szeroka mapa zagadnienia. Najlepszym uzupełnieniem lektury będą niezależne źródła dotyczące konkretnych instrumentów oraz spokojna analiza własnej sytuacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Tony Robbins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.